Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie audycji o klimacie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Golfsztromie, czyli o prądzie, który słyszałem, że słabnie. To jest, panie profesorze, Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech mnie pan poprawi w razie czego. To jest prąd, który jest w oceanie, tak? I on od nadbrzeży Ameryki Północnej sobie gdzieś tam z prędkością 7 km na godzinę płynie w kierunku Europy.
Tak, to tak znaczy, możemy powiedzieć? Można sobie wyobrazić taką olbrzymią rzekę, która ma szerokość pewnie kilku tysięcy kilometrów, czyli nie Wisła, nie Wołga, nie Amazonka, bo to wszystko przy tej rzece to są cienkie rowki, można powiedzieć, tylko olbrzymia masa wody, która porusza się górą od terenów zwrotnikowych, równikowych, a dołem do tych równikowych terenów wraca. Innymi słowy, tworzy się taki pas ciepła, czy taki pas przekaźnikowy wody, który cyrkulacyjnie prowadzi ciepło z okolic równika, zwrotnika, w kierunku na północ, gdy mówimy o Golfstromie. Pamiętamy, że na półkuli południowej bardzo podobnie będą działać odwrotnie strumienie. Ten Golfstrom jest o tyle ważny, że on kształtuje nam warunki pogodowe, czytaj i dalej klimat, właśnie w taki, a nie inny sposób.
Ale w Europie to jest kawał drogi jednak dalej.
Niezupełnie, bo pamiętamy, że Europa swoją zachodnią częścią przylega do Atlantyku i ten Atlantyk, tym Atlantykiem właśnie ta rzeka olbrzymia płynie. No, na środku tej rzeki w pewnym sensie można powiedzieć leżą chociażby Wyspy Brytyjskie. Stąd gdy jeździmy do na przykład Wielkiej Brytanii, jesteśmy rozczarowani pogodą latem i rozczarowani, nawiasem mówiąc, pogodą zimą. No to właśnie między innymi z tego powodu, że to ciepła, tam ciepła masa wody, ona cały czas wpompowuje nam ciepło w naszą strefę geograficzną. Taką ciekawostką oczywiście jest port Murmański. Jak ktoś pamięta z historycznie, wie, że tamtędy przewożono całą masę towarów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii po to, żeby wojska radzieckie miały zasilanie, cały sprzęt. Dlatego, że Murmańsk nie zarasta nigdy. Jest daleko za kołem podbiegunowym, czyli de facto powinien co roku powierzchnia morza powinna być skuta lodem, no ale ta gorąca masa wody, ona bardzo daleko swoimi jeziorami sięga także do Murmańska i to powoduje, że tam woda nigdy nie zamarza. Podobnie z Norwegią, jak spojrzymy na temperaturę w Norwegii, to zobaczymy, że ona jest porównywalna z Polską, chociaż Norwegia jest daleko na północ w porównaniu do Polski. No i też zobaczymy, że ten Golfstrom cały czas w cudzysłowie ogrzewa, a lepiej powiedzieć stabilizuje warunki.
No właśnie, w jaki sposób woda, w jaki sposób prąd wodny może ogrzewać powietrze? No bo rozumiem, że tu jest ta zależność dotycząca pogody na przykład.
No, troszkę jest tak, że wykorzystujemy to w zasadzie wszędzie, bo w silnikach naszych samochodów płyn akurat, nie woda, bo powiemy, że chcemy, żeby zimą to nie zamarzało, ale w przypadku tego płynu on odbiera ciepło z silnika no i oddaje do chłodnicy. I to jest bardzo podobnie z tym, że woda ogrzewa się bardzo mocno w rejonach tropikalnych no i oczywiście niesie to ciepło stygnąc powoli na północ. I pamiętamy, że stygnie, oddając ciepło oczywiście atmosferze. Stąd, gdy zobaczymy na mapy klimatu, a dokładnie temperatury, to zobaczymy takie wcięcie zbudowane przez Golfstrom w bardzo chłodnych masach powietrza arktycznych. Nawiasem mówiąc, to jest powód, dla którego w Polsce jest tak trudno przewidzieć pogodę, bo pamiętamy, że my jesteśmy właśnie, żyjemy na pewnego rodzaju dynamicznym styku między tymi masami kontynentalnymi i tymi masami morskimi powietrza. Mówimy morskimi, ale chodzi o to, że powietrze jest, jego parametry, wilgotność i temperatura jest podyktowane tym Golfstromem, a powietrze to kontynentalne, no jego parametry są podyktowane przyleganiem do bardzo suchej, dużej powierzchni Azji. No i do tego nakłada nam się ten trzeci element, o którym ostatnio często mówimy, czyli powietrze to gorące z południa, które właśnie między innymi wraz ze zmianą klimatu coraz częściej gości u nas. To jest ten element, który opisuje, czy który odpowiada za te fale upałów, takie długie, męczące, no to powietrze też jest często inne.
Uwaga! Klimat!
No i ostatnio czytałem informację, że naukowcy stwierdzili, że ten Golfstrom słabnie. To jest pytanie, czy on wolniej zaczyna płynąć, czy zaczyna przenosić mniejsze masy ciepłej wody. Jak to, panie profesorze, jest, że coś, co działa jak w zegarku, nagle przestaje?
To znaczy, nagle to jest mocne słowo, natomiast pamiętamy o jednej rzeczy, że powietrze, które, ta masa wody, która gdzieś idzie bardzo na północ, ona stygnie, no i robi się ta woda gęstsza. I tu oczywiście musi być odpowiedniej gęstości ta woda, żeby mogła później zanurzyć się głęboko już pod wodę i przejść z powrotem w okolice równika, żeby nam się ta cyrkulacja zamknęła. No i teraz wraz z wytapianiem się mas lodowych na północy, pamiętamy, że to jest woda słodka, my de facto rozcieńczamy tą wodę. I ta gęstość tej wody maleje. I teraz mamy coraz większy problem fizycznie, żeby ta woda chłodząc, stygnąc, ona mogła zwyczajnie wziąć i zanurkować z powrotem, stworzyć ten pas.
Jest za mało słona, tak?
Jest za mało słona, dosłownie, bo ta gęstość jest troszeczkę mniejsza, a tam naprawdę subtelności grają, jeżeli chodzi o gęstość, żeby ta woda mogła sobie spokojnie się zanurzyć. I rzeczywiście wraz z uwalnianiem słodkich mas wody i w cudzysłowie, a może nawet nie w cudzysłowie, wraz z rozcieńczaniem tej słonej wody, my się możemy obawiać, że ten pas transmisyjny, on będzie coraz mniej wydajny. On może coraz bliżej tylko prowadzić tą wodę. Innymi słowy, całe te warunki stworzone, bardzo stabilne, bo to, co wspomniałem, to są warunki, czy taka rzeka wody, ona tworzy stabilne warunki. To jest rozczarowujące latem, bo lato nie jest słoneczne i ciepłe. I to jest rozczarowujące zimą, bo zima jest deszczowa i, mówiąc kolokwialnie, brzydka. Natomiast gdy brakuje tej transmisji albo ona zwalnia, no to trzeba pamiętać, że na to miejsce wchodzą warunki klasyczne, takie, które możemy opisać jako kontynentalne. Czyli bardzo gorące, suche lato. Bo warto wspomnieć, że chociażby takie Chicago potrafi notować ponad 40 stopni Celsjusza latem, ale równocześnie minus 40 stopni zimą. I to jest taki klasyczny kontynentalny klimat. Zwalnianie biegu i transmisji ciepła stwarza możliwość tworzenia właśnie się takich warunków.
Tak sobie teraz pomyślałem, bo mówimy o zmianach klimatu spowodowanych tym, że jest więcej dwutlenku węgla w atmosferze. To jest punkt pierwszy. Od tego to się zaczyna. Przez to więcej energii trafia na Ziemię. I taki Golfstrom jest także zjawiskiem spowodowanym przez tą praprzyczynę. To znaczy, mówiąc inaczej, czy to jest tak, że te zmiany klimatyczne, które się dzieją na Ziemi, są trochę od siebie niezależne, czy to zawsze jest ta pierwsza praprzyczyna i to jakby od góry idzie jak w takiej piramidzie w dół?
No, tu warto wspomnieć jeszcze raz o tym, że my de facto nie mamy do czynienia ze zmianą klimatu, tylko że ze zmianą systemu klimatycznego. No, subtelna różnica językowa, ale bardzo ważna różnica, bo to oznacza tyle, że cały układ prądów morskich, temperatury, parowania, rozwoju roślinności, funkcjonowania człowieka ulega zmianie i objawem tego jest zmiana temperatury, a ta zmiana temperatury generuje nowe warunki, więc problem jest bardzo złożony, bo nagle okazuje się, że, jeszcze raz powiem, bo to, o tym często wspominam, że wydawałoby się nieznaczna zmiana temperatury, bo o 1,5 stopnia czy już niedługo pewnie 2, ona zmienia warunki funkcjonowania w całości i też wpływa na takie coś jak Golfstrom. Więc Golfstrom sam z siebie, jeżeli uznać takie, bym powiedział, podstawowe teorie, powstał w wyniku wiejących w odpowiednim kierunku wiatru. Więc to jest rozpędzona maszyna, która powstała setki, żeby nie powiedzieć miliony lat temu. Natomiast jeżeli dolewamy do tej maszyny słodkiej wody, no to trzeba pamiętać, że ta słodka woda, ona będzie tą maszynę spowalniać. To nie jest tak, że Golfstrom stanie, bo to jest niemożliwe. To jest olbrzym, którego nie da się zatrzymać. Natomiast tu widać jak w soczewce, że zmiana klimatu, którą często ignoruje się, gdy się mówi o zmianie o 1 stopień czy tam 2 stopnie Celsjusza, to jest taki rodzaj właśnie tego, tej taka emanacja efektu motyla. To warto pamiętać, że często o tym efekcie motyla mówimy w kontekście różnych zdarzeń. Mówimy też o teorii chaosu, ale takiego chaosu matematycznego. Natomiast mało kto z nas jakby ma świadomość, na czym to polega. Że to żeby zmienić jakiś system, często wystarczy niewielka zmiana jednego parametru. I to jest właśnie system klimatyczny, niewielka zmiana jednego parametru, a w zasadzie pojawiają się potężne znaki zapytania, teraz mówimy o Golfstromie, który naprawdę będzie rzutował na nasze funkcjonowanie i nasze życie.
Uwaga! Klimat.
No tak, czyli mamy teraz taką sytuację, że Golfstrom zaczyna się zmieniać, słodka woda powoduje spowolnienie jego działania i zaczyna napływać mniej ciepłego, tak, powietrza do Europy, no na czym Brytyjczycy korzystają najbardziej, a my odczuwamy to też w jakiś tam sposób. To co? To znaczy, że tak, że my możemy się tego obawiać bardziej, czy to jest tak, że będzie stabilniej?
Tu dochodzimy do ciekawego momentu, bo znowu warto pamiętać, że Golfstrom stabilizuje rzeczywistość. Przez to, że ta masa gorącej wody, ciepłej wody albo gorącej, zależy jak na to spojrzeć, ona cały czas pompuje to ciepło w okolice Atlantyku, tego północnego Atlantyku, no to pamiętamy, że de facto, tak jak wspomnieliśmy, zimy są łagodniejsze, a lata są też łagodniejsze. No więc wycofywanie się albo osłabianie takiego czynnika w środowisku, no niestety musi się kończyć większą ekstremalizacją zjawisk. I to nie jest tak, że zacznie wszystko zamarzać, chociaż na północy można sobie wyobrazić, nie za rok, nie za 10 lat, może za 50, sytuację, kiedy wspomniany przez nas Murmańsk zamarza, bo rzeczywiście ta masa zimnego powietrza tam zaczyna oddziaływać mocniej. Natomiast o wiele łatwiej i o wiele sensowniej jest sobie wyobrazić fakt, że oddziaływanie czynnika stabilizującego maleje, co oznacza jeszcze większą destabilizację.
Znaczy to nie znaczy, że w Londynie będzie padał śnieg coraz częściej, tylko może być odwrotnie też.
Nie, w Londynie może nie padać śnieg coraz częściej, ale może przyjść taki moment, w którym Londyn na przykład na tydzień zamarznie. I będzie po prostu zwyczajnie miał poważne problemy, bo Londyn nie był zbudowany dla warunków na przykład minus 20 stopni przez tydzień. Bo tu pamiętamy o dwóch czynnikach, trochę w nawiązaniu na przykład do tych warunków hiszpańskich, które teraz przeżywamy. Że z jednej strony wysoka temperatura może się pojawić, ale jeżeli wysoka temperatura w Hiszpanii jest bardzo długo oddziaływuje, to pamiętamy, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. I podobnie jest z innymi miejscami, że gdy pojawia się jeden dzień chłodu w Polsce, no to ekosystem gospodarczy, przyrodniczy, on sobie z takim jednym uderzeniem chłodu poradzi. Natomiast gdy się pojawi okres dłuższy, każdy dłuższy okres, czy to chłodny, czy ciepły, no to taki system najczęściej nie jest do tego przygotowany. I to jest ta ekstremalizacja. I to jest sytuacja, w której Londyńczycy zupełnie niedawno, pierwszy raz w historii doświadczyli olbrzymich temperatur, bo się pojawiła temperatura, jeżeli dobrze pamiętam, już nawet 40 stopni. Pierwszy raz w historii obserwacji Wielkiej Brytanii pojawiło się plus 40 stopni Celsjusza. No ale ten słabnący Golfstrom długofalowo może sprawić, że odwiedzi też Londyn temperatura na przykład minus 20 albo minus 30 stopni. I to proszę zwrócić uwagę na to, że cała rzeczywistość była zbudowana według schematu klimat stabilny i nagle ona się przestawia na, czy musi się przestawić na inną zupełnie rzeczywistość. I to w zasadzie jest największy taki dzwonek alarmowy, który próbujemy uruchomić, ci, którzy zajmują się zmianą klimatu, że ekstremalizacja zjawisk po prostu będzie na tyle niekorzystna, że my będziemy musieli przeformatować swoje myślenie o rzeczywistości. To jest ten wspomniany, którego w tym roku doświadczyliśmy, a w zeszłym roku o wiele mocniej niż genueński, tak? Że on nie tyle, że tak powiem, nigdy go nie widziano w Polsce, bo on zawsze był, tylko jeżeli pojawi nam się kilkukrotnie w danym miejscu, to może się okazać, że ten cały pomysł na przykład na budowę domów w korytach rzek jest nietrafiony. Trzeba będzie zmienić całkowicie rzeczywistość i tu nawet żadna zapora nie pomoże, bo zwyczajnie, gdy pojawi się opad deszczu, którego nigdy nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć albo sobie wyobrazić, to on po prostu skończy tam cywilizację. Znowu będziemy mogli walczyć i odbudowywać, ale w pewnym momencie naprawdę przestanie się to opłacać. I to jest ten drugi motyw nieszczęśliwy, że pojawia się pomysł na adaptację. Mówimy, zmiana klimatu, okej, zaadaptujemy, dobra, ale jest bardzo poważne pytanie, czy adaptacja ma swoje granice. bo adaptacja też ma swoje granice. To jest troszkę tak jak z każdą sytuacją w życiu, że my sobie wyobrażamy, że możemy zaadaptować do nowych warunków, a w wielu przypadkach po prostu po dłuższym czasie uświadamiamy sobie, że nie. Żartobliwie można to opisać w taki sposób, że mamy rodzinę, do której wprowadza się nowy członek rodziny, na przykład synowa. I w wielu przypadkach często te rozmowy w rodzinie to polegają na tym, że no, teraz się dostosujemy jedni do drugich. I w wielu przypadkach to działa. To znaczy, że adaptacja zadziałała. Ale też wiemy, że kończy się to czasami taką sytuacją, że i tak rodziny muszą się rozejść. I to jest dowód na to, że nie zawsze da się zaadaptować. Więc dokładnie jest tak samo z adaptacją. Gdy ktoś przychodzi i mówi, robi się coraz cieplej, to my to do tego się dostosujemy. Są granice adaptacji, których się nie da przekroczyć. I nie można opowiadać, nie można używać tego argumentu adaptacji zbyt często, bo wychodzi na to, że nadal emitujemy gazy szklarniowe do atmosfery, nadal czynimy ją coraz bardziej gorącą, wierząc w to, że zawsze zaadaptujemy. Tak nie musi wcale być. Jak przekracza się temperatura na przykład w okolicach Turcji 50 stopni i pierwszy raz w historii, to już jest sygnał, że coś się zmienia i bardzo wyraźnie. Ale co gorsza, powyżej 50 stopni dosłownie nie da się żyć. Dosłownie. Trzeba żyć w klimatyzowanych pomieszczeniach. To już jest temperatura, której fizjologicznie człowiek nie jest w stanie znieść. I tu żadna adaptacja nie pozwoli, bo nie da się adaptować na przykład produkcji rolniczej do 50 stopni.
Pytanie, tak sobie myślę o tym, co pan teraz mówił, trochę taka w kontekście tego Golfstromu, tych prądów, no i właśnie tej adaptacji, że to jest trochę może też taka loteria, że nigdy, znaczy my nie wiemy, gdzie, w którym miejscu spadnie to efekt tego przekroczenia, tego braku adaptacji, bo to może być tak, że to właśnie będzie w takich miejscach jak teraz, Hiszpania, jak Turcja na chwilę i może to się coraz częściej powtarzać w tych terenach mniej stabilnych pogodowo, mówiąc krótko.
Panie redaktorze, właśnie o tym jest klimatologia. Klimatologia jest o loterii, bo klimatologia, głównym narzędziem klimatologii jest statystyka. I statystyka opisuje rzeczywistość w taki sposób, że jest coś możliwe, coś jest bardziej możliwe, coś jest mniej możliwe. I rzeczywistość dzisiejsza to jest taka, wzrost temperatury powoduje, że wyższe temperatury są bardziej możliwe, bo system przesuwa się w kierunku wyższych temperatur. Natomiast my wiemy, że wraz ze wzrostem temperatury cały system jest o wiele bardziej dynamiczny. I co wtedy? Wtedy okazuje się, że też ekstrema są bardziej możliwe, że szansa na ekstremum jest bardziej możliwe. I krótkofalowo wydaje się to bez znaczenia, bo my zazwyczaj myślimy w kategoriach na dziś, na jutro, na tydzień. Natomiast długofalowo to jest absolutnie zmiana rzeczywistości, której wydaje nam się często optymistycznie i dobrze, myśląc optymistycznie jesteśmy w stanie się dostosować. Ale pamiętajmy, że jak mówię, to jest, zawsze mamy granicę adaptacji. Lepiej o klimat dbać i nie zmieniać tego systemu.
No to jest, wie pan, panie profesorze, pobożne życzenie. Polityka rządzi się innymi prawami. W Ameryce, jak pan powie, że zmiana klimatu, to pana wyśmieją, powiedzą, że jaka zmiana klimatu, ale to jest oczywiście już temat na zupełnie kolejny chyba odcinek. Właśnie takie pytanie bym chciał postawić. Co się musi wydarzyć, jaka katastrofa się musi wydarzyć, żeby wielkie gospodarki, takie jak chińska, indyjska czy amerykańska, zmieniły podejście do problemu, ale tak w jednej minucie teraz, jakbym mógł prosić.
Chyba się tego nie da zrobić, bo znaczy nie da się zmienić myślenia w ciągu jednej minuty. Problem polega na tym, że dopóki nie rozumiemy, że choroba przewlekła, powolutku zaostrzająca się jest problemem, dopóty nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania.
Czyli proszę państwa, może nam się jeszcze uda, nam naszemu pokoleniu, że tak powiem, tym, który jest w tej chwili na Ziemi, ale co będzie potem, to już rzeczywiście będzie loterią i może się nam trochę udać, a może się nam trochę nie udać.
Nie gasimy ducha przede wszystkim, bo trzeba przetrwać.
Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojciech Chmielewski. Bardzo państwu dziękujemy za wysłuchanie podcastu i zapraszamy na stronę Radio Poznań FM. Kolejne odcinki już niebawem. Zapraszamy.
Uwaga, klimat.